w Radiu 103.1 FM, Stanisław Błaszczyna, krytyk filmowy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zaczniemy od informacji związanej z przyszłą niedzielą, dlatego że dzisiaj będziemy rozmawiać na temat filmu Biała Odwaga i ten film będzie pokazywany w Bibliotece Publicznej w Niles, to jest dokładnie przy 6960 West Oakton Street i o godzinie pierwszej po południu będzie miał miejsce twój wstęp przed tym filmem. O pierwszej.
Taka prelekcja, bo nawiązanie też do historii góralskiej.
Tak, a o godzinie drugiej po południu już projekcja filmu, dodatkowo dyskusja po projekcji właśnie Białej Odwagi, a więc dobre stare czasy DKF-owskie się przypominają.
Zapraszam bardzo wszystkich, a jeszcze dodam, że jest wstęp darmowy, a w cenę tego biletu wchodzi poczęstunek. Także zapraszam bardzo serdecznie wszystkich.
To następna niedziela, będziemy jeszcze o tym przypominać. No to chcąc, nie chcąc, musimy sobie porozmawiać na temat filmu Biała Odwaga.
No jak mus to mus.
Tak, dlatego że nie wiem, jak ten film oceniać. To znaczy mój pierwszy odbiór tego filmu, bo najpierw zobaczyłem ten miniserial, a później tą wersję kinową, nazwijmy to. Ta wersja w postaci miniserialu zupełnie mnie nie przekonała, bo była po prostu momentami nudna.
Rozlazła taka.
Rozlazła.
Zgadzam się. Taki sam był mój odbiór.
Natomiast ta wersja już przygotowana do kin, no jakby bardziej się broni. Broni się aktorstwem na pewno.
Na pewno.
Broni się zdjęciami.
Piękne.
Tak. Natomiast no, ja mam wątpliwości co do scenariusza.
No,
jakiego
typu są to wątpliwości?
Bo tak, ja sobie przeczytałem twój, zresztą polecam twoją recenzję taką obszerną, która
tak,
jest...
Na mojej stronie Wizja Lokalna.
Tak, na Wizja Lokalna. I ja mam wątpliwości właśnie co do tych rozwiązań, jeżeli chodzi o fabułę, to znaczy... Ta pierwsza część, taka nazwijmy to, taka romantyczno...
Tak, jest ten trójkąt, prawda?
Tak. To powiedzmy jeszcze w jakiś sposób ma sens, ale w momencie, kiedy pojawiają się Niemcy i zaczyna się cała ta historia związana z tym, że część górali jest po jednej stronie, część jest po drugiej, to chyba się wymknęło troszeczkę reżyserowi.
Wcale się nie dziwię temu, że mogłeś odnieść takie wrażenie. Ja też musiałem się trochę spinać, żeby się zorientować, co się dzieje, bo w tej pierwszej części, to jest chyba tak równo podzielone w filmie, że no zupełnie nie ma tematu, prawda? Nie ma zagrożenia wojną, nie ma Niemców, a ci Niemcy właśnie w drugiej połowie filmu pojawiają się tak znienacka. Najpierw w postaci tego naukowca, antropologa, który tam mierzy nosy i głowy góralom. I można wtedy było stracić taką orientację. No ale ja sobie ten film dobierzałem za drugim razem i już to było lepiej, ponieważ już bardziej miałem w głowie poukładane to, co się dzieje i czego się spodziewać. I ta właśnie wersja kinowa, w przeciwieństwie do tej wersji serialowej, jest taka bardziej skondensowana, jest tak pozbawiona chyba takiego szumu, szmeru i który właśnie powodował, że jakoś nie wciągał nas ten film, a wersja kinowa uważam, że jest zdecydowanie lepsza. No i właściwie to ten film naprawdę mi się podobał, dobrze mi się oglądało ten film, mimo oczywiście zastrzeżeń pewnych, które w tej swojej recenzji też tam wymienił.
No tak, bo chyba największe zastrzeżenia to jest kwestia historycznej zgody, prawdy z tym, co zostało pokazane na ekranie.
To jest w ogóle szerszy, prawda, taki uniwersalny problem, na ile kino, prawda, które chce oddać jakiś tam historyczny moment, jest właśnie związane ściśle z faktami historycznymi. No, kino rządzi się swoimi prawami, prawda? Jest tak zwana licencja poetyka, ale mimo to jednak ważne jest to, w jaki sposób podchodzić się do tego momentu historycznego, jak to jest wszystko wyważone, czy te najważniejsze fakty nie są przekłamane, jaka jest interpretacja, czy nie jest ona taka stronnicza, ideologiczna i tak dalej. Więc o tym trzeba zawsze pamiętać.
Bo też trzeba pamiętać o tym, że nasz odbiór, a więc odbiór polskiego widza filmów historycznych, które odnoszą się do wydarzeń historycznych, jest zupełnie inny niż odbiór na przykład widza amerykańskiego. Widz amerykański w ogóle się nie przejmuje tym, czy pękarty wojny naprawdę istniały, czy też nie istniały, prawda? Czy ten Hitler tam był.
Przyzwyczajony do innego rodzaju kina.
To widocznie jak jest w kinie pokazane, jak Tarantino pokazał, że był, to znaczy, że był. Natomiast no, w przypadku polskiego odbioru, no to my jesteśmy w stanie rozebrać to na części pierwsze, prawda? I sprawdzić. Zresztą pojawiła się taka moda, to dotyczy Ślązaków, to teraz dotyczy bardzo mocno
Kaszubów, górali. I tak
tych filmów powstało bardzo dużo. Niektóre lepsze, niektóre gorsze, niektóre bardziej prawdziwe, niektóre mniej prawdziwe. No ale też jest w tym jakiś taki... Do końca do mnie nie trafia to że w taki sposób troszkę staramy się pokazać tą naszą historię, jakbyśmy to my byli sprawcami zła na świecie, a nie byli przedmiotem tego zła.
No, ta słynna pedagogika wstydu, prawda? W tym jednak coś jest. Na przykład ja zupełnie nie mogłem zaakceptować pokłosia, gdzie w ogóle przeinaczono historię, zupełnie przedstawiono to zupełnie inaczej niż w rzeczywistości.
Skądinąd bardzo dobry film, prawda?
Skądinąd, może nie bardzo dobry film.
No, ale dobry.
Więc te obawy związane właśnie z pedagogiką wstydu, to, że jak się dowiedzieli, no i to ministrowie, jak się dowiedzieli, że będzie kręcony taki film o Goranfork, o tej zdradzie górali podhalańskiej, no to nawet przed realizacją też tego filmu były protesty, bo właśnie obawiano się, że będzie to jeszcze kolejny właśnie film z tej cyklu takiej pedagogiki wstydu, która przedstawia Polaków w takich no, niekorzystnym świetle i właściwie koncentruje się tylko na tym, co było złe, prawda, a nie przedstawia Polaków od tej strony.
No, ale to się bardzo mocno zakręciło, jeżeli chodzi o polską historię, polską kinematografię, odbiór polskich filmów, dlatego że wszystko, co związane, prawda, z Niemcami, było traktowane jako narodowa zdrada. Tymczasem identyczne historie miały miejsce pod okupacją sowiecką. I udało się doprowadzić do sytuacji, że to, co się działo pod okupacją sowiecką, nie było traktowane przez lata jako zdrada, prawda?
No świetne spostrzeżenie.
Zobacz, spójrz na Popiół i Diament. Też świetny film, prawda?
Tak.
Ale okazuje się, że ten komisarz polityczny, politruk po prostu, przedstawiony jest jak po prostu, nie wiem, no taki współczesny święty. No.
No właśnie.
A przecież to zwykła kanalia była.
A myślę, że to wynika z różnic jednak tego, że pod okupacją niemiecką Polska była w miarę skonsolidowana. Społeczeństwo polskie było w zdecydowanej sprzeciwie wobec okupanta. Oblicza się, że tylko jakieś może 5% uczestniczyło tam w jakiejś formie kolaboracji czy nawet współpracy z Niemcami, takiej ścisłej bardziej. Natomiast generalnie całe społeczeństwo było przeciwko Niemcom. Później, po wojnie, już jak zawiązywały się struktury, prawda, komunistyczne, gdzie brały udział no, dziesiątki tysięcy Polaków, może nawet setki, i przez kilkadziesiąt lat, aż do 1989 roku, to był twór ludowy, prawda? Nasza ojczyzna była... Ludzie żyli właśnie w tym nowych takich warunkach ustrojowych i to raczej trudno jest porównywać te dwie sprawy. Okupację razem z PRL-em.
No pewnie tak, ale to już się działo także w czasie wojny, prawda? Bo komuniści polscy... No, brali udział w działaniach Sowietów.
Ruch komunistyczny zawiązał się jeszcze przed wojną.
Na rzecz tego, żeby po prostu Polskę zniewolić, co im się udało. Część zagrabili, a część zniewolili. No i właśnie w przypadku takich filmów pojawia się ten problem tego, jak ten film od strony historycznej jest wiarygodny.
Zastanawiałem się
nad tym. Bo właśnie ponapisałeś w swojej recenzji, że trzeba twórcom dać możliwość po prostu tego, żeby...
Miejsce na fikcję, prawda? Bez której się nie obejdzie żaden film fabularny, prawda? Jeżeli nie jest to film dokumentalny. Więc zastanawiałem się nad tym i doszedłem do wniosku, że jednak ten film jest w miarę taki uczciwy historycznie. To znaczy zgadza się z tym, co faktycznie działo się na Podhalu w czasie okupacji. Ty nie masz, ty masz inne zdanie? Proszę bardzo. Słucham.
Wiesz co, to może nie jest kwestia tego, czy ja mam inne zdanie, natomiast ja jestem przeciwnikiem przykładania takich regulacji norm współczesnych do tego, co działo się kiedyś, bez kontekstu historycznego. No bo bardzo łatwo jest, to też rozmawialiśmy przy dziewczynie z igłą na ten temat, bardzo łatwo jest przyłożyć te nasze normy obecne, to co jest dozwolone, co nie jest dozwolone, jak powinniśmy się zachowywać, w stosunku do czasów, kiedy po prostu te normy były zupełnie inne.
Tak, bo po prostu mamy i żyjemy w innych warunkach, mamy inną wiedzę historyczną, już wiemy o tych faktach, które się działy potem, prawda? Więc no, siłą rzeczy patrzymy na to zupełnie inaczej niż jak gdybyśmy byli w centrum tego, prawda? Tam na Podhalu w 1939-1940 roku, jakbyśmy to oceniali, to według tego, co widzimy na własne oczy. To bardzo ważną kwestię poruszyłeś, bo my mamy tendencję do tego, żeby tak właśnie zero-jedynkowo traktować pewne rzeczy. Na przykład to, że górale podpisywali tą listę, gdzie dostawali kenkartę z literą G, no to część wielu uważa to już ten fakt za zdradę. A to nie wyglądało tak, to nie jest takie oczywiste. Weźmy pod uwagę, że 39 rok, 40, to jeszcze czasy, kiedy tak naprawdę było przed tymi wszystkimi największymi zbrodniami, przed Oświęcimiem, przed, chociaż już wiadomo, no, byli rozstrzelani pedagodzy z Uniwersytetu Krakowskiego, UJ-u, więc można już było się zorientować, co się będzie działo i że naród polski będzie steroryzowany, ale na Podhalu to wyglądało trochę inaczej. Zresztą jak pojechali górale jeszcze w 1939 roku na Jasną Górę z taką pielgrzymką, no to pomyśleli, że skoro Niemcy nam pozwolili, nawet pociąg podstawili, żeby ta delegacja Goralenfolk i tych znaczących więcej działaczy góralskich nam pojechała, no to ale zobaczcie, skoro Niemcy nam pozwalają jechać na Jasną Górę i tam modlić się do naszej panienki, to chyba nie jest tak źle z tą okupacją. I zresztą Podhale generalnie to taka jest enklawa i do dzisiaj, prawda, gdzie tam wszystko trochę inaczej wyglądało niż na terenie na pozostałej Polski.
No absolutnie tak. Zapominamy na przykład o tych różnicach, jeżeli chodzi o to, jak było egzekwowane prawo przez Niemców w stosunku do ludności tej miejscowej, czy to była generalna gubernia, czy to były ziemie wcielone do Rzeszy, prawda? Bo tam wtedy to nie był wybór twój dobrowolny, czy ty występowałeś po dokumenty niemieckie, tylko w sposób naturalny były trzy kategorie.
Mhm. Ale trzeba było się opowiedzieć.
No trzeba było się opowiedzieć, ale tam Ślązacy nie mieli właściwie takiej możliwości, żeby powiedzieć nie.
No tak.
Więc te wszystkie nasze oceny współczesne czasami nie wytrzymują próby w momencie, kiedy porównamy to z ówczesnie panującymi warunkami.
Tak, no ale to trzeba się dowiedzieć wielu rzeczy, prawda? Wtedy inaczej już patrzymy na film. Wartością dla mnie tego filmu było to, mimo że on był rok temu był w polskich kinach i ta fala dyskusji, debaty na jego temat, na temat współpracy górali z Niemcami, to się przetoczyła już w tamtym roku. Mnie trochę ominęła, co wyszło na dobre, bo jak oglądałem ten film bez takich uprzedzeń, właśnie zgubiłem wątek teraz.
Ale zauważ, że wróćmy do tego, do tej kwestii, o której mówiliśmy na początku, że jest taka moda w polskim kinie, żeby właśnie, nawet w serialu jakimś widziałem też gdzieś tam cała historia poboczna powiązana z tym, że jeden z bohaterów to właśnie był góral, który współpracował z Niemcami. To, nie sądzę, że to się dzieje przypadkowo.
Ale wiesz co, te postacie Jędrka i Maćka miały swój pierwowzór w rzeczywistości, w faktycznej. Był Wacław Krzeptowski i jego kuzyn. Wacław Krzeptowski to był właśnie ten największy kolaborant, prawda, przywódca Goralen Folk. I on oddawał hołd na przykład Frankowi na Wawelu. Natomiast jego kuzyn, bodajże Józef Krzeptowski, zupełnie odciął się od tej idei, od Goralen Folku, potępił współpracę z Niemcami i stał się kurierem tatrzańskim. I ponoć ponad 50 razy narażając życie przeprowadzał ludzi na teren do Wiednia najczęściej.
Całej swojej recenzji.
Więc te postacie, mimo że są fikcyjne, one miały swój pierwowzór w rzeczywistości.
Pisałeś w swojej recenzji też o tym, że zabrakło ci wątku religijności górali.
Nawet się zastanawiałem, skąd to się wzięło.
No właśnie. I też wątek poruszony na samym końcu, kiedy pojawiają się Sowieci, prawda? Już na tamtych...
Woronowicz.
Tak, na tamtych terenach. Też nie... Nie dotarło do mnie to, jaki był cel tego.
Ale
w sensie filmu właśnie pojawienie się tego wątku z Rosjanami, z Armią Czerwoną.
A myślę, że to dlatego, żeby wykazać, że górale zawsze byli pod presją jakichś obcych sił władzy, prawda? Wcześniej były Austro-Węgry, więc musieli się jakoś do tych władz austro-węgierskich podporządkować i przystosować. Stąd notabene znajomość języka niemieckiego wśród górali, która jest obecna w filmie, widzimy to bardzo tak wyraziście. Później byli Niemcy, górale też starali się do tej nowej rzeczywistości jakoś dostosować. No a później przyszła Ludowa Polska i też starała się przyciągnąć jak gdyby górali na swoją stronę, z tym, że akurat komuniści polscy traktowali górali tak trochę ulgowo i chociażby dlatego właściwie ci ludzie związani, górale związani z Goralen Folk nie byli tak ostro potraktowani po wojnie, nie było takich prowokacji. Wacław Krzeptowski został powieszony, ale inni dostali tam wyroki iluś tam lat więzienia, więc komuniści jak gdyby zagrzebali ten temat Goralen Folk, co zresztą widzieliśmy, prawda, myśmy nie słyszeli, myśmy się nie uczyli, prawda, w szkole średniej czy na studiach o tym epizodzie, chociaż to nie był epizod, prawda, ten fakt współpracy, kolaboracji wręcz górali z Niemcami, więc ten temat był zagrzebany. I dopiero niedawno wyszła taka książka właśnie Goralen Folk, notabene wnuka Szatkowskiego, który był jednym z twórców, takim ideologicznym guru Goralen Folk, i on, jego wnuk napisał właśnie książkę Goralen Folk, i ta książka jakiś czas temu wywołała ten temat i stała się tam jak gdyby szerszym, odbiła się tą szerszym echem wśród historyków, ale nie tylko. I dopiero ta książka uświadomiła wielu Polakom, że coś takiego jak Goralen Folk w ogóle zaistniało. No, ja tylko tak, prawdę mówiąc, to tylko tak mgliście znałem te sprawy wcześniej, ale dzięki temu filmowi się przyjrzałem temu, poznałem historię bliżej. A dla mnie to jest taka wartość tego filmu.
No jest ten element taki, który jest wyciągany, ten mundur taki nieszczęsny, który tam się pojawia, prawda? Klasycznie niemiecki, hitlerowski mundur, ale z elementami symboliki góralskiej, więc to też...
I dobrze o tym powiedziałeś, bo to właśnie były dwie rzeczy, które mi się tak nie spodobały. Można powiedzieć, że bardzo w tym filmie. Pierwsza to jest taka, że ukazano górala w tym mundurze bardzo przypominającym mundur SS-mański, co było przekłamaniem zupełnym, bo czegoś takiego w rzeczywistości nie było. A na dodatku ten mundur miał taki emblemat dwóch skrzyżowanych ciupak, które przypominały swastykę. Więc jak zobaczyli to górale, no to i ta reakcja jest ich usprawiedliwiona, byli oburzeni tym, bo czegoś takiego nie było. A druga to już sprawa, to jest właśnie to, o czym już wspomniałeś, ten brak wskazania na religijność górali, która była dla nich bardzo ważna, była bardzo ważna dla ich tożsamości, dla kultury i to był element, który akurat spokrewniał ich, utożsamiał z resztą społeczeństwa polskiego. I tego mi było brakowało. Myślę, że to wynikało, wiesz, z czego? Ze światopoglądu tych ludzi, którzy pisali scenariusz.
Ale to, tak. To źle o nich świadczy.
Tak. Pod tym względem tak.
Jest jeszcze ta scena, kiedy ten jeden z górali jakby udaje się do jaskini, aby tam zakończyć swój żywot, no to też jest...
To taka pogańska, prawda?
Tak, to nie wiem.
I to jest właśnie ta licencja poetyka, ponieważ w rzeczywistości górale podhalański tego nie praktykowali, tego rytuału. Podobno w wieku XVI, gdzieś tam i to na Słowacji dzisiejszej, coś takiego górale robili, że chowali swoich zmarłych w pieczarach górskich, ale to też nie jest do końca zbadane. Ale tutaj akurat to nie miałem przeciwko temu, że akurat Koszałko wprowadził coś takiego do swojego filmu.
W takim razie polecamy, zapraszamy. Biblioteka Publiczna w Niles, 6960 West Oakton Street. Niedziela, ta następna, o 1:00 po południu prelekcja Stanisława Błaszczyny przed filmem Biała Odwaga, o 2:00 projekcja, a po projekcji jeszcze dyskusja z widzami.
Bardzo zapraszam Państwa za tydzień.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.